Jak się macie? Zawsze tak pytam, jakby mnie to tak bardzo interesowało, jakby dało się na to odpowiedzieć w jakiś sposób. Jeszcze jedna taka ważna informacja odnośnie ogłoszeń, to jest to, że rodzice, którzy chcą wysłać swoje dzieci na DM, już postanowiliście albo w lewo, albo w prawo, to zgłoście się do Mateusza po nabożeństwie i mu o tym powiedzcie. Tak? Dobrze. Panie Jezu, my modlimy się, Ojcze Wszechmogący, teraz o ten czas. Ja modlę się, Panie, abyś Ty mówił do nas, aby, Panie, to, co usłyszymy, nie dotykało tylko naszego umysłu, nie dotykało tylko naszej duszy, ale niech, Panie, to przemienia, Panie, dogłębnie nasze życie duchowe. Ojcze, proszę Cię o to, Duchu Święty, abyś Ty przyznawał się do tego słowa, abyś Ty, Panie, przemieniał nasze serca. Niech to wszystko, Panie, będzie dla Twojej chwały i dla Twojej sławy. Amen. Dobrze. Kochani, jesteśmy w takiej serii Piękny Umysł. Mówiliśmy na temat myśli. Mówiliśmy na temat postaw. I nie wiem, to zawsze tak się boję zadawać tego pytania. Nie wiem, czy to zmienia Twoje życie jakoś, to wszystko? Tak? To są bardzo dobre kazania. Naprawdę, to są bardzo dobre kazania, przynajmniej tak ludzie na Facebooku piszą. To jest coś, nad czym to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 12 wersecie, to jest to, żebyśmy przemienili się przez odnowienie naszego umysłu. Myśli to jest coś, nad czym tylko i wyłącznie Ty możesz panować w swoim życiu. Ty decydujesz, co wchodzi do Twojej głowy. Ty decydujesz, co zaczyna mieszkać w Twojej głowie. Ty decydujesz, co jest budowane w Twojej głowie, w świecie myśli. To jest Twoja odpowiedzialność. Nie jest w stanie tego zrobić ani diabeł, ani Bóg. To jest Twoja odpowiedzialność. Tak? Salomon powiedział w Przypowieściach Salomona, 23 rozdział, 6 bądź 8 werset, że takim, jakie są myśli człowieka, takim on jest. To jest niesamowicie istotne. To, jakie są Twoje myśli, takim jesteś. Mówiliśmy sobie o postawach, co też jest Twoją odpowiedzialnością. To jest ciekawe, że głosisz jakieś kazanie o postawie i później masz kontakt z ludźmi w ciągu tygodnia, to widzisz bardzo często, że albo to wprowadzamy w życie, albo nic z tym nie robimy. Postawa to jest coś, za co Ty jesteś odpowiedzialny. My mamy być inspiracją, zachętą dla innych. Amen? Nie wiem, czy wiecie, ale Wojtek, taki nowy człowiek w kościele, mąż Danieli, zdał w tym tygodniu prawo jazdy i Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. Bardzo się z tego cieszymy. Nie zapomnij mu pogratulować. Nie zapomnij po prostu. Nie zadawaj mu takich bezsensownych pytań na zasadzie powiedz, kiedy będziesz wyjeżdżał pierwszy raz, to będę siedział w domu. To jest bez sensu. To nie jest właściwa postawa. Właściwa postawa jest go zachęcić. Amen? To jest taki prosty przykład. Dobrze. Dzisiaj, moi drodzy, mówimy o czymś, co dla mnie osobiście jest rzeczą niesamowicie ekscytującą, jest dla mnie rzeczą nową i Bóg w tym tygodniu bardzo mocno poprzerabiał moje życie. Założę się, że nigdy o tym nie słyszałeś. Założę się, że nigdy po prostu o tym nawet nie czytałeś. Ale jest to tak kluczowe dla Twojego życia, że nawet na tą chwilę nie masz pojęcia. I mówię z pełną odpowiedzialnością, że to, co usłyszysz, jeśli to wejdzie głęboko do Twojego serca, do Twojej głębi w Twoim życiu, to przemieni Twoje życie. Nie będziemy mówić o przekonaniach w kontekście tego, że ja mam przekonanie, że jem mięso, a ja mam przekonanie, że nie jem mięsa. Nie będziemy mówić o takich przekonaniach. Będziemy mówić o przekonaniach jako o absolutnym fundamencie, na którym budujesz swoje życie. Absolutny fundament, na którym budujesz swoje życie. I żeby zdefiniować Wam, co to są te przekonania, żebyśmy mieli jasność, o czym my w ogóle będziemy mówić, to pierwsza taka rzecz, którą możecie sobie zapisać, jeśli robicie notatki, to, że przekonania to są kluczowe koncepcje, w które wierzysz. To są kluczowe koncepcje, w które wierzysz. Druga definicja przekonania to jest fundament, na którym wszystko jest zbudowane. Wszystkie myśli, które są w Twojej głowie, są budowane z jakiegoś fundamentu. I ten fundament to są przekonania, które są w twoim życiu. Kolejna rzecz odnośnie przekonań to jest to, że na podstawie naszych przekonań tworzone są systemy naszych myśli. Twój cały świat związany z myślami wypływa z rdzenia, którym jest przekonanie, w które ty wierzysz odnośnie iluś tam rzeczy, o których my dzisiaj będziemy mówić. I kolejna rzecz to jest to, że przekonanie jest to absolutny fundament, który określa twoje działanie. Powiem tak, wszystko w twoim życiu zależy od przekonań, które masz w swoim życiu odnośnie tego, kim jest Bóg, odnośnie tego, kim jest człowiek i odnośnie tego, kim ty jesteś. Te trzy przekonania, jeśli one będą funkcjonować w twoim życiu, zmienią całkowicie bieg twojego życia, zmienią całkowicie działanie w twoim życiu i myślenie na temat tych trzech osób, którą jest Bóg, inny człowiek i ty sam. To jest kluczowe. A psalmista w psalmie 11, werset 3 powiedział tak, gdy zostaną zburzone fundamenty, cóż może zrobić sprawiedliwy? Gdy zostaną zburzone fundamenty, gdy zostaną zburzone te przekonania, które budują całe twoje życie, jeśli to zostanie zburzone, to cóż jest w stanie począć sprawiedliwy? Tak? Drugi werset odnośnie przekonań, list Jakuba, 1:6. Biblia mówi o człowieku, który prosi z wiarą, innymi słowy prosi z przekonaniem, ponieważ przekonanie to jest również wiara. A niech prosi z wiarą bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr miotanej tu i tam. I dalej Jakub mówi, niechaj nie myśli taki człowiek, że cokolwiek otrzyma. Tak? Jeśli o coś prosisz, to prosisz z wiarą, prosisz z przekonaniem, że to jest Bożą wolą. To jest coś, co jest w twoim wnętrzu, że ty w to wierzysz. I w tym tygodniu miałem takie doświadczenie z Bogiem, że słuchałem takiego koncertu i jedna piosenka, która była w tym koncercie nazywała, to była Księga Izajasza, 53 rozdział, gdzie Izajasz mówi o słudze Pana, którym był Mesjasz. Izajasz mówił 700 lat wcześniej, przed pojawieniem się Chrystusa, kim on jest. Tak? I ta piosenka była o całym tym rozdziale, ale co chwilę pojawiała się taka rzecz. Twoimi ranami, twoimi sińcami jesteśmy uzdrowieni. I kiedy ja spędzałem sobie czas z Bogiem i kiedy słuchałem tego utworu, nagle coś się stało po prostu w moim pokoju, nagle coś się wydarzyło, nagle pojawił się Bóg i zacząłem po prostu płakać i nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Ale wydarzyła się jedna rzecz. To, że jesteśmy uzdrowieni sińcami i ranami Chrystusa, to jest to, jakby Bóg wbił mi to mocno w moje serce. Wbił mi to w mocno moje serce, co stało się dla mnie moim przekonaniem odnośnie uzdrowienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jakub mówi o tym, że jeśli prosisz o coś i nie masz przekonania, że Bóg chce to zrobić, nie masz zrozumienia, że Bóg chce to zrobić, to jesteś człowiekiem, który nic nie otrzyma od Boga, bo ty nie wiesz, co on, ty nie rozumiesz i nie masz wiary, aby móc to otrzymać. I my funkcjonujemy bardzo, my nie otrzymujemy od Boga wielu rzeczy, nasze życie może być średnie, nasze życie może być przeciętne, jeśli nie zrozumiesz jednej rzeczy. To, jakie masz przekonanie, definiuje jakość twojego życia, definiuje twoje myśli, definiuje twoje działanie. I wielu ludzi w swoim życiu jest prowadzonych przez okoliczności. Tak? Pojawiają się jakieś okoliczności i twoje przekonania, które gdzieś miałeś wcześniej, się zmieniają. Są ludzie, którzy zmieniają swoje przekonania w miarę upływu czasu i pod wpływem pewnych okoliczności. Był taki człowiek, nazywał się Nelson Mandela. Tak? Ktoś kojarzy? Niedawno zmarł. I Nelson Mandela był człowiekiem, który przez sporą część swojego życia walczył z apartheidem. Walczył z systemem, który uważał, że człowiek biały jest wyższy rasą niż człowiek czarny. I on z tym walczył przez kilkadziesiąt lat. To, co jest niesamowite, że spędził w więzieniu prawie 30 lat, próbowano go złamać, ale on ani w więzieniu, ani później na wolności nigdy nie zmienił swojego przekonania, że człowiek biały i czarny są równi sobie. Że są równi sobie. Człowiek biały, tak, i czarny są równi sobie. To, co on nigdy nie zmienił swojego przekonania, pomimo cierpienia, pomimo próby złamania go, pomimo różnych okoliczności, które się działy w jego życiu. Ja wam coś powiem, spędzić 27 lat w więzieniu, to można zmienić przekonania. Jesteś sam, nikt cię nie obserwuje. Próbują cię ludzie łamać, bo mieszkasz w malutkiej celi i robisz rzeczy, które w ogóle nie mają sensu. Ale to, co się w nim nigdy nie zmieniło, to się nie zmieniło jego przekonania. Kiedy patrzymy na Daniela, biblijnego Daniela, który jako młodzieniec znalazł się w Babilonie, cały Izrael został przeniesiony do Babilonu, spora część tych ludzi. Kiedy on się tam znalazł, zrobił jedną rzecz. Kiedy znalazł się w miejscu, gdzie był szkolony na takim babilońskim Harvardzie, babiloński Harvard służył po to, że ludzie, którzy młodzieńcy piękni, inteligentni, wybitni, mieli mieć sprany mózg, aby stać się kluczowymi ludźmi w Babilonie. Oni byli uczeni magii, oni byli uczeni babilońskiego okultyzmu, oni byli uczeni wszelkiej mądrości, która była dostępna. To była taka, miała być intelektualna elita. Olbrzymia presja ze strony Daniela, który był częścią narodu, który znalazł się na wygnaniu i nie wiedział, jak to wszystko się skończy. Ale ten Daniel postanowił, tak Biblia mówi, nie kalać się pokarmem ze stołu króla Babilonu. Wiecie, dlaczego on postanowił? Bo to było jego przekonanie. To było jego przekonanie. To, co on powiedział, wypływało z jego przekonania. My bardzo często, jeśli nie masz przekonania co do tego, aby żyć świętym życiem, to kiedy pojawia się presja w twoim życiu, zaczynasz finansowo kombinować, zaczynasz okłamywać urząd skarbowy, zaczynasz kombinować z ZUS-em i zaczynasz okradać samego Pana Boga. Jeśli nie masz przekonania, to jesteś człowiekiem, który jest po prostu miotany każdym wiatrem, każdą sytuacją i funkcjonujesz w taki sposób, że jesteś po prostu jak chorągiewka. To jest brak integralności. Ten sam Daniel w 6 rozdziale, kiedy satrapowie chcieli zniszczyć w jakiś sposób Daniela, podpuścili króla Babilonu, że wszyscy mają się modlić do króla Babilonu, że wszyscy mają mu oddawać pokłon, że wszyscy mają modlić się do niego. Daniel zareagował w taki sposób, że poszedł do swojego pokoju, otworzył okno i modlił się 3 razy dziennie, jak miał to w zwyczaju. Wiecie, skąd to wypłynęło? To wypłynęło z przekonania, które on miał, że Bóg jest najważniejszy w moim życiu, a nie człowiek. To było przekonanie, to był fundament w jego życiu, który można zobaczyć w wielu sytuacjach, kiedy czytamy Księgę Daniela, że dla Daniela fundamentem i najważniejszą osobą był Bóg. I on nie zmieniał swoich okoliczności, swoich przekonań pod wpływem okoliczności. Tak naprawdę, jak widzisz w sobie to, że bardzo łatwo zmieniasz swoje przekonania pod wpływem okoliczności, to znaczy, że te przekonania nie są czymś, co jest mocno ustabilizowane w twoim sercu. Brakuje ci po prostu integralności, bo integralność, czyli taka prawość w naszym życiu, to jest nic innego, jak w funkcjonowaniu w oparciu o co? O przekonania, które mamy. Te przekonania muszą być czymś, co jest zgodne z Bożym Słowem. Te przekonania to nie jest jeden fragment w Biblii. To przekonania, które mamy, to jest zbiór pewnych fragmentów, to jest zbiór pewnych prawd w Bożym Słowie. To nigdy nie jest jeden fragment. I to musisz zrozumieć, że przekonanie w twoim życiu to nie jest coś, co po prostu jesteś, to się zbuduje w jakimś życiu. To jest coś, co wypływa z twojej relacji z Bogiem i relacji z Bożym Słowem. Jeśli masz relację z Bogiem, jeśli masz relację z Bożym Słowem, to się tworzą w twoim życiu przekonania. To jest na takiej zasadzie, że nagle modląc się do Boga, czytając o pewnych rzeczach, nagle coś ci zaskakuje w swojej głowie. Nagle coś się staje jakby twoje, że wow, to jest to. Pamiętam, kiedy oddawałem swoje życie Chrystusowi, nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, że Chrystus jest Bogiem. Nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, że mam chodzić do kościoła regularnie, ani nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, że mam się modlić, ani nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, że mam czytać Biblię. Absolutnie nikt. Bo Chrystus zmienił to we mnie od razu. Od razu pojawiło się we mnie pragnienie, przekonanie, że On jest najważniejszy. Od dzisiaj On jest najważniejszy. Że nie interesuje mnie zdanie ludzi, którzy będą mnie prześladować. Nie interesuje mnie zdanie mojej rodziny. Ja idę za moim Chrystusem. I to jest przekonanie, które ciągle jest w moim życiu. I to jest kluczowe. Kiedy patrzysz na Józefa w Biblii, to był też człowiek, który funkcjonował w oparciu o swoje przekonania, które były zakorzenione w Bogu. Nie czytamy o tym, że Józef zgrzeszył. Nie czytamy, że biblijny Józef zgrzeszył. Nie ma takiej sytuacji. Miał wiele możliwości. I ty będziesz miał wiele możliwości, aby zgrzeszyć. Ale jeśli w twoim życiu fundament jest taki, że ty chcesz się podobać Bogu, że On jest dla ciebie najważniejszy, że On jest dla ciebie numerem jeden, nigdy nie pójdziesz na kompromis swoich przekonań i wartości. Amen? Pewien kaznodzieja powiedział tak, nigdy nie zmieniaj swoich przekonań pod wpływem okoliczności. Przykład. Oj, ten miesiąc będzie finansowy dla nas ciężki. Ograniczamy to, co dawaliśmy zazwyczaj Bogu. Wiesz, co to jest? To jest brak przekonania. To jest funkcjonowanie w oparciu po prostu o okoliczności. To jest funkcjonowanie w oparciu o to, co widzisz, a nie w oparciu o wiarę i zaufanie do Boga. Amen. Pierwsze ważne przekonanie, które musisz mieć. Trzy ważne przekonania odnośnie Boga. One są kluczowe. Z nich wypływa absolutnie wszystko. Zostały przedstawione przez apostoła Jana w Ewangelii Jana, 3:16. To jest bardzo znany werset, najbardziej popularny, gdzie Biblia mówi tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Prosta rzecz. Z tego wersetu wynikają trzy rzeczy, które mogą stać się dla ciebie fundamentami i przekonaniami, na których będziesz budował swoje życie w oparciu o Boga. Pierwsza rzecz, która wypływa z tego, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobrym Ojcem. Jeśli tego nie ma w twojej głowie, to cały twój chrześcijański świat będzie się rozbijał o różnego rodzaju okoliczności. Jeśli nie rozumiesz tego, o czym Biblia mówi, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobrym Bogiem, to donikąd nie dojdziesz w chrześcijańskim życiu. To jest kluczowe. To jest numer jeden, że Bóg jest dobry. O tym śpiewaliśmy dzisiaj dwie piosenki, nie wiem, czy zauważyłeś. Dla mnie stwierdzenie, że Bóg jest dobry, to jest coś, co Bóg wmontował do mojego serca. Ja po prostu mogę o tym mówić teraz cały czas. Ciekawe było to, że wczoraj czytałem drugą księgę Mojżeszową, 34 rozdział, nie będzie tego na ścianie, od wersetu 5, kiedy Bóg przechodzi obok Mojżesza. To Stary Testament. Mojżesz widział Boga cudów, widział Boga, który rozprawił się z Egipcjanami w radykalny sposób. Widział Boga, który zsyłał plagi. Widział Boga, który po prostu niszczył Egipt, aby wyprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. I nagle, to jest druga Mojżeszowa, 34 rozdział, wersety od 5. I stąpił Pan w obłoku, a on, czyli Mojżesz, stanął przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi i złożył pokłon. To jest niesamowity fragment. Ten fragment mówi o tym, że jeśli Bóg przechodzi obok ciebie, to widzisz jedną rzecz, że On jest dobry. Nie jesteś w stanie inaczej zinterpretować Boga, że On jest dobry. Większość chrześcijan nie kuma tego, że Bóg jest dobry. Chcę ci coś powiedzieć. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana mówią o Bogu. Chrystus powiedział w Ewangelii Jana, kto mnie widział, widział Ojca. Amen? Bóg jest taki, jakim był Chrystus. Każda Ewangelia przedstawia, jaki jest Bóg. I znajdź mi jedną rzecz, którą Chrystus zrobił źle względem człowieka. Chrystus uwalniał, Chrystus uzdrawiał i Chrystus głosił, że przybliżyło się Boże Królestwo. Chrystus głosił o niebie, Chrystus ostrzegał przed piekłem. To jest Bóg, który przyszedł na świat, umarł za ciebie. Nie mów mi, że Bóg nie jest dobry. I diabeł będzie atakował tą jedną podstawową prawdę, że Bóg jest dobry. Dlatego wiele rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, które są złe w twoich oczach, to diabeł ci mąci w głowie, a widzisz, co Bóg ci zrobił, ale z tymi rzeczami w większości wypadków Bóg nie ma nic wspólnego. Diabeł będzie niszczył jedno podstawowe przekonanie w twoim życiu. To, że On jest dobry. Amen? Zrozum, jeśli masz wynieść jedną rzecz z tego kazania. Zapisz sobie jedną rzecz, że On jest dobry. Amen? Jeśli nie wiesz, że On jest dobry, to zostaw swój plan czytania Biblii, otwórz sobie Ewangelię Mateusza i czytaj to tak długo, aż zrozumiesz, jaki jest Bóg. Bo dla mnie to jest jakiś kosmos. Ja zrozumiałem w tym miesiącu, że jak chcę zobaczyć, jaki jest Bóg, to wystarczy mi przeczytać Ewangelię. To było dla mnie wow. Taki jest Bóg. Bo Jezus nie robił niczego, czego nie widział u Ojca. Kiedy Mojżesz w Starym Testamencie, w drugiej księdze, kiedy Bóg przechodził obok niego, zobaczył i stwierdził tylko jedną rzecz. On jest miłosierny, On jest dobrotliwy, On przebacza do tysięcznego pokolenia, ale zachowuje karę tylko do trzeciego i czwartego pokolenia. I nie koncentruj się na tym, że zachowuje karę do trzeciego, czwartego pokolenia, bo my jako ludzie, szczególnie w Starym Testamencie, jeśli nie mamy bata nad sobą, to dziczejemy. Amen? Notuj to. Ja się nie podekscytuję, żebyś ty nic z tym nie zrobił. Amen. Druga rzecz, dał swojego jednorodzonego syna. Druga istotna rzecz. Bóg jest dawcą. To jest Jego natura. Jeśli nie rozumiesz, że Bóg jest dawcą, jeśli ty nie łapiesz tego w swojej głowie, że Bóg jest dawcą, jeśli to nie stanie się twoim przekonaniem, na którym będziesz budował całe swoje życie, to nie przychodź do Boga i nie proś Go o cokolwiek, bo to jest bez sensu. Czy Bóg chce dawać nam dobre rzeczy? Absolutnie tak. Nie gadżety nowe dla ciebie, ale rzeczy, które po prostu mają większe znaczenie niż wysłanie SMS-a czy przeczytanie książki na fantastycznym tablecie. Bóg ma coś więcej niż posiadanie samochodu, Bóg ma coś więcej niż posiadanie domu, Bóg ma o wiele więcej. Ale ze wszystkim, czego potrzebujesz, czego naprawdę potrzebujesz, możesz przyjść do Boga. I On naprawdę w Jego naturze jest dawać. Chrystus wygłosił pierwsze swoje kazanie zatytułowane Kazanie na Górze. I my bardzo często to kazanie na górze ograniczamy do tego, że jeśli grzeszysz oczami, to je sobie wydłub. Jeśli grzeszysz rękami, to je sobie obetnij. Jeśli nogami, to też sobie przy kolanach je obetnij. Ale przy kazaniu na górze chodzi o coś więcej. W kazaniu na górze chodzi o to, że Chrystus wprowadza na scenę imię Ojciec w kontekście Boga i w kontekście nas. Pojawia się relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem, która jest nazwana Ojciec i Syn, Ojciec i Córka. Czy myślisz, że Bóg jest gorszym Ojcem niż twój rodzony Ojciec? Chcę ci coś powiedzieć. Twój Ojciec może być najbardziej fantastyczną osobą na świecie. Może dawać ci absolutnie wszystko, czego potrzebujesz. Ale to i tak jest niczym w porównaniu do Boga, który jest w niebie. Do Ojca, który jest w niebie. On jest dawcą. On chce dawać dobre rzeczy. On chce budować wielkie kościoły. On chce. On chce, aby ten naród był przemieniony. On chce zmienić po prostu Polskę. On po prostu chce. On jest dawcą. To jest jego natura. On chce. On chce cię prowadzić przez swoje studia. On chce cię błogosławić w pracy. On chce cię błogosławić w twojej rodzinie. On chce błogosławić twoje dzieci. On chce błogosławić absolutnie wszystko to, kim ty jesteś. Jeśli tylko zrozumiesz, że On jest dawcą, że On jest dobrym Bogiem. I ostatnia rzecz to jest to, że Biblia dalej mówi, kto w Niego uwierzy, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. On jest tym, który daje życie wieczne. Ale żeby dać życie wieczne, trzeba mieć jeszcze jedną cechę, którą ma Bóg. Trzeba być wszechmocnym, wszechpotężnym i wielkim. My nie wierzymy w Boga, który nic nie może. My wierzymy w Boga, który może uczynić absolutnie wszystko. Jeśli nie rozumiesz, że Twój Bóg, Twój kochany Ojciec, to jest również Pan Panów i Król Królów, wielki, potężny Bóg, który po prostu jednym słowem stworzył ziemię, jednym słowem stworzył niebo, jednym słowem stworzył wszechświat, jednym słowem stworzył absolutnie wszystko. Że On w tym momencie wie, o czym myśli każda osoba z nas, w każdym kościele na świecie, u miliarda ludzi w tym momencie. To jest nasz Bóg. Czasami zastanawiam się, myślę o Bogu, mówię, po prostu tego się nie da po prostu ogarnąć. Tego się nie da ogarnąć. Nie da się Boga ogarnąć. On jest wielki. On jest wielki. On jest dobry. On jest dawcą i jest wielki. Te trzy przekonania w Twoim życiu Ci wystarczą, aby zmienić swój świat. To naprawdę wystarczy. To naprawdę wystarczy. Ostatnio ekscytujemy się, że mamy nabożeństwa młodzieżowe, gdzie jest po 50 osób, fajnie, ale w przeciętnej szkole w Olesznie jest około 350-400 osób. Idziemy dalej i Bóg chce dawać nam dobre rzeczy. Bóg chce zbawiać ludzi. On jest wielki, On ma moc, On chce z nami współpracować i On może uczynić to, co się nam nawet nie śniło. Budując te trzy przekonania w swoim życiu odnośnie Boga, budujesz w sobie przekonanie, jaki naprawdę jest Bóg. Jeśli ty nie wiesz, jaki naprawdę jest Bóg, to będzie rzutować na jakość całego twojego życia. Będziesz miał problemy z takimi rzeczami jak: Panie Boże, czy Ty chcesz mnie uzdrowić? Będziesz miał problemy tego typu: Panie Boże, czy Ty chcesz mi dać pracę? Będziesz miał problemy tego typu, że po prostu: o nie wiem, Panie Boże, czy Ty jesteś w stanie to uczynić? Wszystko w Twoim życiu wypływa z tych trzech przekonań odnośnie tego, co Ty myślisz o Bogu. Diabłu nie zależy tylko uderzać w Twoje myśli. Diabłu o wiele bardziej zależy, aby niszczyć Twoje fundamenty. Druga rzecz. Przekonanie względem człowieka, który nie wierzy w Chrystusa. To jest kluczowe. Gdybyśmy my mieli właściwe przekonania odnośnie tego, w jakim stanie, w jakim miejscu znajduje się człowiek, który nie zna Chrystusa, funkcjonowalibyśmy zupełnie inaczej. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 10-12. Jak jest napisane: nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się bezużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Drugi werset Rzymian 6:23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Efezjan 2:8-9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Trzy prawdy wynikają z tych fragmentów. Te trzy prawdy, te trzy przekonania odnośnie ludzi, którzy nie znają Chrystusa, napędzają wielkie, olbrzymie ruchy misyjne na całym świecie. Jeśli nie masz tych przekonań w swoim sercu, nigdy nie będziesz głosił Ewangelii, ani nigdy nie będziesz zdesperowany, aby po prostu mówić ludziom o Chrystusie, jeśli nie masz tych przekonań w swoim życiu. Pierwsze przekonanie jest takie, że człowiek nie jest dobry, jest grzesznikiem. To jest to, że człowiek jest dobry, to jest coś, co ciągle i ciągle i ciągle i ciągle pojawia się w naszych mediach, ale jest totalnie, absolutnie niebiblijne. To jest po prostu kłamstwo, które diabeł próbuje zasiewać, aby ludzie nic nie robili ze sobą, aby pracowali tylko nad swoim zachowaniem, żeby zmienili kilka swoich rzeczy, tak, kilka swoich drobnych błędów i żyli sobie tak dalej. Biblia mówi radykalnie: nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka. Wszyscy zboczyliśmy. Wszyscy zboczyliśmy. Wiecie, co mnie motywowało do tego, aby powstał ten Kościół? Motywowało mnie właśnie to, o czym teraz będę mówił. Że człowiek jest grzesznikiem. I druga rzecz, która z tego wypływa, że człowiek zasługuje w Bożych oczach na piekło. To jest druga rzecz, która motywowała mnie w bardzo mocny sposób. Jest taka znana historia, która wydarzyła się w Londynie. kiedy pewien człowiek, który został skazany na karę śmierci, wylądował w więzieniu. Ten człowiek nazywał się Charles Peace. I do jego więzienia przyszedł człowiek, który był kapelanem, który zaczął głosić mu Ewangelię, który zaczął mówić mu o Chrystusie, który mówi mu o przebaczeniu, o piekle, o niebie. Taki jest po prostu zwyczaj. Przynajmniej był w tamtych czasach w Anglii. I on tak gorliwie głosił i nagle ten Charles Peace, ten morderca, powiedział tak. Zapamiętaj to. Powiedział tak. Jeśli ja wierzyłbym w to, o czym ty mi dzisiaj mówisz. Jeśli ja wierzyłbym w piekło, o którym mówisz. O tym, że czeka ludzi sąd. Jeśli ja bym w to wierzył, to byłbym w stanie przeczołgać się z jednej części Anglii do drugiej części Anglii, czołgałbym nawet po rozbitym szkle, aby dotrzeć z tym do jednej osoby. Ciekawe. Czy my rozumiemy, jako chrześcijanie, jaki jest stan człowieka, który nie zna Chrystusa? Wiesz, że człowiek, który nie zna Chrystusa, jest skazany na piekło? Człowiek, który nie zna Chrystusa, jest skazany na piekło. Nie dlatego, że ja ci tak mówię, ale dlatego, że ten dobry Bóg o tym mówi i dlatego ostrzega. Jeśli człowiek nie pojedna się z Bogiem, jest skazany na piekło. To jest pierwsza, to jest druga prawda. I trzecia prawda to jest to, że człowiek nie jest w stanie się zbawić. Każda religia poza chrześcijaństwem powstała w ten sposób, że człowiek wymyślił system religijny, wymyślił sobie Pana Boga, na którego nie ma w ogóle żadnych dowodów, nie można tego odnaleźć w ogóle w historii. Wymyślił sobie Boga i wymyślił sobie system, który polegał na tym, że ja wypełniając to, sam siebie zbawię. I mamy dzisiaj muzułman, mamy dzisiaj, może buddystów nie, bo oni w to nie wierzą, mamy Hindusów, którzy żyją w systemach religijnych, których nie są w stanie unieść, których nie są w stanie wypełnić i żyją w nadziei, że będą zbawieni. Coś ci powiem, w naszym kraju większość ludzi żyje w nadziei, że będą zbawieni, pomimo tego, że nie mają żadnego obiektywnego dowodu na to, że tak się stanie. Ktoś im powiedział, że tak będzie. Ktoś im powiedział, że tak będzie. Ale powiedział im to człowiek, który oparł swoje domniemania na wymysłach ludzi, na tradycji, która zakładała, że jest trzecia droga. Nie ma trzeciej drogi. Człowiek nie jest sam w stanie się zbawić. To, dlaczego Kościół Kanan istnieje, to dlatego, że rozumiemy bardzo dobrze, że człowiek nie jest dobry, jest grzesznikiem, że człowiek zasługuje na piekło, że człowiek nie jest sam w stanie się zbawić. Po to istniejemy, aby mówić o tym ludziom, aby docierać do ludzi, do których nikt jeszcze nie dotarł, aby iść i głosić Ewangelię, bo ludzie bez Chrystusa po prostu zginą. Ludzie bez Chrystusa idą do piekła. Jest jedna osoba, która nam o tym powiedziała. Ta osoba była po drugiej stronie i wróciła tutaj i spędziła 33 lata na ziemi, a 3 lata bardzo konkretnie tą osobą jest Jezus Chrystus. To jest jedyna osoba, która wie, co jest po drugiej stronie. Bo on tam był. I on nam przyszedł o tym powiedzieć. I to, żeby on nam to powiedział, żeby nas ostrzegł, zapłacił olbrzymią cenę. Zapłacił Chrystus olbrzymią cenę. Ukrzyżowano go i zabito go dlatego, że przyszedł nas ostrzec. Jak myślisz, kto inspirował śmierć Chrystusa? To diabeł myślał, że zwyciężył na krzyżu. Ale krzyż okazał się być olbrzymim zwycięstwem. Bo Chrystus nie dość, że pokonał tam śmierć, nie dość, że pokonał tam grzech, nie dość, że pokonał tam po prostu wszelkie zniewolenie, nie dość, że pokonał tam wszelką chorobę, to po tym wszystkim zmartwychwstał jako wielki król królów i pan panów i siedzi po prawicy Boga Ojca i wszystko, każde kolano z własnej woli bądź przymuszonej klęknie kiedyś przed Chrystusem. jeśli nie masz świadomości, że ludzie, których spotykasz, idą do piekła, to tak naprawdę nie masz podstawowego przekonania, aby żyć w sposób, który ma jakikolwiek sens. Chrystus powiedział dwa najważniejsze przykazania. Będziesz kochał Boga z całego serca, całym umysłem, z całych sił i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedział również jeszcze jedną rzecz, że będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego. Wiecie, z czego ja się cieszę prawie każdego dnia? Że jak umrę, to będę w niebie. Kocham siebie na tyle, aby móc się tym cieszyć i ekscytować tym, że kiedy umrę, będę w niebie. Ale jeśli kocham mojego bliźniego, to zrobię dokładnie to samo. To zrobię dokładnie to samo. A my bardzo często nie robimy... Wyobraź sobie to, gdyby ktoś tobie nie powiedział o Chrystusie, gdzie byś dzisiaj był? Gdzie byś dzisiaj był? Ale znaleźli się ludzie, którzy rozumieją, że człowiek nie jest dobry, że człowiek zasługuje na piekło i człowiek nie jest sam w stanie się zbawić i po prostu powiedzieli ci o miłości Chrystusa, o tym, co On zrobił dla ciebie. Drugie przekonanie, to jest przekonanie odnośnie ludzi, którzy nie znają Chrystusa. I ostatnie przekonanie, to jest przekonanie względem samego siebie. Rzymian 5 rozdział, wersety od 6 do 10. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Inne tłumaczenie Biblii mówi o tym, że Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy grzeszni, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. To jest niesamowity fragment, który mówi o tym, że Chrystus umarł za mnie i za ciebie, kiedy my jeszcze pluliśmy na Chrystusa, kiedy jeszcze my żyliśmy tak, jak sobie chcieliśmy. On już za ciebie umarł. Chrystus umarł nawet za ludzi, którzy Go odrzucili. Chrystus umarł za muzułman, Chrystus umarł za buddystów, Chrystus umarł za hindusów, Chrystus umarł za świadków Jehowy. Chrystus umarł za tych ludzi, wiedząc, że wielu z nich odrzuci to, co On zrobił na krzyżu. Ale On umarł ze świadomością, że On przyszedł, aby cię po prostu zbawić. Jego miłość to nie są tylko słowa. Jego miłość to jest konkretne dzieło, którego On dokonał. List do Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 2 Koryntian 5, 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, a to, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Trzy prawdy odnośnie ciebie, trzy prawdy, trzy przekonania, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie. Bo chrześcijanin, który chodzi ze spuszczoną głową po ziemi, nie rozumie tego, kim jest. Chrześcijanin, który jest smutny, absolutnie nie wie, że Bóg jest dobry, nie wie, że Bóg ma moc i nie wie, że Bóg jest dawcą i ty nie wiesz, kim jesteś. Chrześcijaństwo równa się zwycięstwo. Zwycięstwo nie tylko tutaj na ziemi. Bóg daje nam możliwość prowadzenia życia, które daje nam spełnienie życia, które jest wolne od grzechu. I mimo wszystko mogą cię zabić tutaj na ziemi, a ty lądujesz w niebie i ciągle jesteś zwycięzcą. Tak czy owak jesteś zwycięzcą. Amen? Pierwsza prawda, pierwsze przekonanie, które wbuduj w swoim życiu, jest takie, że jesteś kochany przez Boga. Bóg tak umiłował świat. Bóg tak ciebie ukochał, że poświęcił swojego Syna, abyś ty miał życie wieczne. Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha, kiedy grzeszysz i Bóg ciebie kocha, kiedy nie grzeszysz. Amen? Bóg ciebie kocha, kiedy masz dobre tygodnie i kiedy masz złe tygodnie. Bóg ciebie kocha miłością bezwarunkową. On ciebie kocha bezwarunkowo. On jest w tobie zakochany. Także jak przychodzisz do kościoła, to nie uwielbiaj go w ten sposób, że uwielbiam cię, Panie. Bo on szaleje za tobą. To jest po prostu nie fair. To nie wypada. To jest niekulturalne. Ale ja mam taką osobowość. Ciekawe, czy masz taką osobowość, jak idziesz na jakikolwiek mecz, albo dowiadujesz się, że masz w pracy podwyżkę. Też jesteś taki podekscytowany? Super. Wiecie, co oznacza, skąd pochodzi słowo entuzjazm? Od greckiego słowa enteo, co oznacza w Bogu. Entuzjazm to jest nasza rzecz. To jest Boża rzecz. To jest chrześcijańska rzecz. To Bóg to wymyślił. To Bóg to wymyślił. Przepraszam, wybaczcie mi, ale nigdy nie zaakceptuję chrześcijaństwa, które w umiarkowany sposób uwielbia Chrystusa. Bo Chrystus na krzyżu został obnażony. Za mnie i za ciebie. Ja nie będę podchodził do Chrystusa jak ktoś, kto po prostu zionie brakiem wdzięczności. Chrześcijaństwo wymaga miłości i poświęcenia Chrystusowi, który najpierw poświęcił się dla ciebie. On ciebie kocha. Nie wiem dlaczego, ale ciebie kocha. Jak ja patrzę na swoje życie, to mam momenty, że siebie nie kocham. Mam momenty, że siebie nie kocham, szczególnie jeśli narobię jakiś głupot. Ale to, co mnie po prostu miażdży zawsze, to to, że On mnie kocha. Najbardziej powala mnie w moim życiu to, kiedy upadnę przed Bogiem, kiedy zgrzeszę. To nie jest upadek przed Bogiem, to jest grzech. Kiedy grzeszę i kiedy przychodzę do Niego, to powala mnie to, że On po prostu ma wyciągnięte ręce w moją stronę. Wyciągnięte ręce w moją stronę. I mnie nigdy nie odrzuci. I On mnie nigdy nie odrzuci. Ciekawe jest to, że nawet kiedy upadam, doświadczam Jego błogosławieństwa. I to mnie rozwala. Rozwala mnie to, że jestem Jego synem, do którego On się uśmiecha, z którego On jest dumny. I kiedykolwiek On do mnie mówi, nawet jeśli są to trudne słowa z Biblii, to zawsze czuję w tym niesamowitą miłość. Taki jest nasz Bóg. Nasz Bóg nas po prostu kocha i ty możesz czuć się kochany przez Niego i On udowodnił swoją miłość. Druga rzecz. Jestem wybrany do tego, do czego On mnie stworzył. Każdy z nas został stworzony do czegoś, do czego tylko ty zostałeś stworzony. Twoje powołanie jest związane z twoją przeszłością, z twoim DNA, z twoimi darami, talentami, umiejętnościami, z twoim wyglądem. Wszystko zostało zaplanowane, zanim powstał świat. I kiedy pojawiłeś się na tym świecie, zaczęło żyć stworzenie, które nosiło Boże powołanie, które nosi Boże powołanie. Żeby zdrapać tą zdrapkę i odnaleźć swoje powołanie, najpierw musisz poznać tego, który cię zaplanował. Nie zobaczysz swojego powołania, nie wejdziesz w swoim życiu w powołanie, które ma dla ciebie Bóg, jeśli najpierw go nie poznasz. Ponieważ objawienie, zrozumienie twojego powołania nie pochodzi gdzieś tam z kosmosu, tylko pochodzi z wewnątrz ciebie, ponieważ w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i zaczyna kawałek po kawałku objawiać ci rzeczy, do których jesteś powołany. Ja ostatnio stwierdziłem, kiedy spędzałem czas z Bogiem, w co wierzę z całego serca, że Bóg mnie naprawdę powołał do wielkich rzeczy. One są wielkie w moich oczach. I niesamowite jest to, że jak zaczynasz rozumieć, do czego jesteś powołany, to po prostu ekscytacja, pasja cię po prostu rozrywa. Pasja cię po prostu rozrywa, jeśli rozumiesz, do czego jesteś powołany. Bóg nas nie powołał, abyśmy nic nie robili. Bóg nas nie powołał, żebyśmy przychodzili na nabożeństwa, żebyśmy posłuchali kazania, może coś z nim zrobili, ewentualnie zrobili notatki i poszli do domu i super, super, fajnie, fajne, fajne kazanie było. A w środę już nie wiesz w ogóle, o czym było i nic z tym nie robisz. Jesteś powołany do czegoś, do czego Bóg ciebie stworzył. My bardzo często żyjemy w taki sposób, jak zmywarka, która próbuje prać pranie. Albo pralka, która próbuje zmywać naczynia. Wiecie, że my bardzo często takie życie prowadzimy? Robimy coś, do czego w ogóle nie zostaliśmy przeznaczeni. Kiedy robisz coś, do czego Bóg cię przeznaczył, inni ludzie patrzą z podziwem, wow, ale ty się poświęcasz, a ty w ogóle nie widzisz żadnego poświęcenia, bo dla ciebie to jest po prostu normalne. Ktoś mnie ostatnio pytał, no jak to teraz, jak będą dwa nabożeństwa, to będziesz musiał głosić dwa kazania, to będzie ciężkie. Jakie ciężkie? Możemy skończyć to kazanie, możesz zostać i ci wygłoszę kolejne. To mnie po prostu kręci. To jest to coś, do czego ja zostałem stworzony. Ja to uwielbiam. I mogę tak godzinami, ale już kończę. Trzecie przekonanie odnośnie siebie to jest to, że jestem nowym człowiekiem z przebaczoną przeszłością. To jest wow. To jest wow. Każdy grzech, który wyznałem Bogu, jest mi przebaczony. Było tego całe mnóstwo. Ale każdy grzech został mi przebaczony. Jestem wolny od mojej przeszłości i uwolniony do mojej przyszłości. Jestem wolny od tego, co zrobiłem w moim życiu. Bóg mi to przebaczył i nikt nie ma prawa sięgać do tego, co było. Jeśli diabeł przypomina ci myśli, grzechy, które kiedyś zrobiłeś, to robi to bezprawnie. Amen. Musisz zrozumieć, jeśli nie będziesz rozumiał siebie w taki sposób, że Bóg ci przebaczył, nigdy nie będziesz żył w wolności. To jest fundament, to jest przekonanie, po którym musisz chodzić każdego dnia. Bo z tego przekonania też wypływa, kim ty w ogóle jesteś w Chrystusie. Że jesteś cenny, że jesteś powołany przez Niego, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego synem. Że jesteś Jego własnością. Że jesteś dla Niego tak cenny, jak źrenica Boga. Wow. To jest to, co Bóg myśli o tobie. To jest to, jak Bóg na ciebie patrzy. A my ciągle i ciągle patrzymy na siebie przez swój własny pryzmat. Patrzymy na siebie jako na szarańczy, która nic nie może zrobić. Na szarańczy, która jest po prostu, przeprasza, że żyje. A cokolwiek zrobi, pyta wszystkich dookoła, czy to było dobrze, czy to było niedobrze, bo po prostu twoje poczucie wartości jest zbudowane w oparciu o tym, co myślą ludzie, a nie w oparciu o to, co myśli o tobie Bóg. Jesteś nowym człowiekiem z przebaczoną przeszłością. Te trzy grupy przekonań. Jeśli to zacznie funkcjonować w twoim życiu, to naprawdę zmieni się twoje życie. Ktoś powiedział, chyba Steve Penny, że bez właściwych przekonań w twoim życiu twoje życie nigdy nie będzie dążyć do sukcesu, który ma dla ciebie Bóg. Wiecie, czym jest dla nas sukces? Sukces to jest wypełnić to, co On ma dla ciebie. To jest sukces. Wypełnić swoje powołanie. Sukces to nie jest posiadać. Sukces to jest być. Sukces to jest wypełniać to, co Bóg ma dla ciebie. Czy zauważyłeś, że w twoim życiu pewne przekonania są po prostu błędne? Wiecie, jakie ateista ma przekonanie? Że nie ma Boga. A jeśli nie ma Boga, to z tego przekonania wypływa absolutnie wszystko. Wypływa brak jakichkolwiek standardów. Wypływa to, że ja sobie sam decyduję, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. Nie ma żadnych zasad etycznych, nie ma żadnej nadziei. Wiecie, co myśli ateista na łożu śmierci? Bo nawet jeśli by sobie wmawiał do swojego serca, że nie ma Boga, to jednak jego serce krzyczy, że jest inaczej. Żaden ateista nie śpi spokojnie i żaden ateista nie umiera spokojnie. Ale jeśli jesteś ateistą, jeśli twoim przekonaniem głównym jest to, że nie ma Boga, z tego wypływa wszystko. Tak samo jak z przekonania, że Bóg jest dobry, z przekonania, że Bóg jest dawcą i z przekonania, że Bóg jest potężny, też wypływa wszystko. Jeśli myślisz o ludziach, którzy nie znają Chrystusa, to z przekonania, że człowiek jest grzesznikiem i nie jest dobry, z przekonania, że człowiek zasługuje na piekło, z przekonania, że człowiek nie jest w stanie się zbawić. Jesteś w stanie czołgać się z jednego końca miasta na drugi koniec miasta po rozbitym szkle, aby powiedzieć o tym chociaż jednej osobie. Wiecie, ile jeszcze ludzi jest w tym mieście, którzy są gotowi, aby nawrócić się do Boga? A my tak często się wstydzimy tego, że w ogóle należymy do Niego. A my tak często ukrywamy to nasze chrześcijaństwo, zachowujemy się jak świeca pod korcem, co jest zupełnie nienaturalne. Jeśli zrozumiesz, że jesteś kochany przez Boga bez względu na to, co zrobisz, że jesteś wybrany przez Boga do tego, do czego On ciebie stworzył, jeśli zrozumiesz, że jesteś nowym człowiekiem z przebaczoną przeszłością, jeśli te przekonania będą w tobie ciągle i ciągle, chcę ci coś powiedzieć, to nie jest kazanie, którego słucha się raz. Są kazania w moim życiu, które słuchałem kilkadziesiąt razy, aż w końcu to załapałem. To jest jedno z takich kazań. To jest jedno z takich kazań. Słuchaj tego tak długo, aż te przekonania zaczną być budowane w twoim życiu. Bo zbudowanie tych przekonań w swoim życiu wyprowadzi cię w zupełnie inne miejsce. Doprowadzi cię do innego miejsca i zmieni całkowicie twoje życie. Mówię to naprawdę tak, jak jest. Jest jedna rzecz, której Bóg po prostu nie rozumie. Bóg, dla Boga jest to niestrawne. To jest to, kiedy my jesteśmy letni w naszym chrześcijaństwie. Bóg tego po prostu nie rozumie. Bóg tego nie rozumie. Kochani, ten Kościół był budowany nie w oparciu o mądrość, ale w oparciu o pasję dla Chrystusa. On nie był na niczym innym budowany. On był budowany w oparciu o pasję dla Chrystusa. Ja chciałbym, żeby ten Kościół ciągle i ciągle słynął z tego, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają pasję dla Chrystusa. Ale żeby mieć pasję do Chrystusa, musisz zrozumieć, że On jest dobry, On jest dawcą i On jest potężny. Powstańmy. Nie wiem, jakie są przekonania w twoim życiu, ale jeśli wiesz, że coś się musi zmienić i coś jest błędne, to podnieś swoją rękę do góry. Bądź na tyle radykalny i podnieś swoją rękę do góry. Prawie każdy z nas musi coś zmienić. Ja też ciągle muszę coś zmieniać. Ale zbuduj ten fundament w twoim życiu, który spowoduje, że twoje życie dozna totalnej przemiany. Wciągnijmy swoje ręce do Boga i pomódl się o to przekonanie, które wiesz, że musi być zmienione. Halleluja. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Panie, wiemy, że Ty, Duchu Święty, tylko Ty możesz zmienić w nas, Panie, to przekonanie, Panie, błędne przekonanie, które jest gdzieś w nas, bo ono jest, to błędne przekonanie jest możliwe, aby ono zostało zniszczone, Panie, w naszym życiu, w naszym sercu, w naszym duchu, tylko przez moc Twojej krwi, tylko przez moc Twojego krzyża. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś zburzył wszelką ciemność, abyś zburzył wszystko to, Panie, co pozwoliliśmy, aby zostało zbudowane w naszym życiu. I modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa, niech wszelka diabelska warownia, niech wszelkie diabelskie przekonanie, wszelkie przekonanie, które nie pochodzi od Ciebie, niech zostanie zniszczone w imieniu Jezusa. Niech zostanie zniszczone teraz w imieniu Jezusa. I modlę się, Panie Boże Wszechmogący, abyś Panie, wbił do naszego serca rzeczy, których tak bardzo potrzebujemy. Być może jest to, Panie, przekonanie o tym, że Ty jesteś dobry. Być może to przekonanie o tym, że Ty jesteś dawcą albo że jesteś wielki. Być może, Panie, jest to przekonanie odnośnie ludzi, którzy nie znają Ciebie, że ci ludzie bez Ciebie po prostu giną. przekonanie o tym, że ludzie zasługują na piekło i że człowiek nie jest sam w stanie siebie zbawić. Panie, niech te trzy rzeczy, Panie, spowodują, że zaczniemy inaczej podchodzić do ludzi, którzy nie znają Ciebie. Abyśmy zaczęli podchodzić do ludzi, Panie, jako do tych, którzy potrzebują pomocy, jako do ludzi, którzy są wydani na śmierć, Panie, ale my mamy słowa, które mogą ich uratować. Święty Królu, naucz nas kochać ludzi, którzy nie znają Ciebie, bez względu na wszystko. Bez względu na to, co oni będą mówić względem nas. Bez względu na to, Panie, czy oni będą rzucać w nas kamieniami, czy będą robić cokolwiek. Panie, my chcemy ich kochać, tak samo jak Ty ukochałeś nas. Święty Królu, Panie, chcemy iść jako ambasadorzy, Panie, Twojej miłości, jako ludzie, którzy reprezentują coś więcej niż my sami. Panie, ja modlę się. Złam nasze serca, Panie, dla ludzi, którzy nie znają Ciebie, Jezu. Panie, złam też, Panie, nasze przekonania i wbuduj, Panie, właściwe przekonania odnośnie nas samych, że jesteśmy kochani przez Ciebie, Jezu. Że Ty naprawdę nas kochasz. Że jesteśmy wybrani przez Ciebie i jesteśmy, Panie, powołani do czegoś, do czego Ty nas stworzyłeś przed założeniem tego świata. Ty to wszystko zaplanowałeś. Jesteśmy też ludźmi, których przeszłość, Panie, wymazałeś. Uwielbiam Ciebie, Królu. Uwielbiam Ciebie, Królu, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Panie, za to, co chcesz robić w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy, Panie, w przededniu czegoś wielkiego, Jezu. Że Ty chcesz zrobić coś wielkiego, Panie. Że Ty chcesz, Panie, przemieniać nas, że Ty chcesz przemieniać ten kraj, że Ty chcesz Duchu Święty i my będziemy to oglądać. Cudowny Królu. Halleluja. Jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie przyszedłeś do Niego i nie powiedziałeś: Jezu, ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję, abyś Ty mnie zbawił, bo nie jestem sam w stanie siebie zbawić, to proszę, pomódl się ze mną taką krótką modlitwą. Jeśli zrobisz to szczerze, to Bóg przemieni Twoje życie. Powtórz za mną taką krótką modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wyznaję przed Tobą, że potrzebuję Zbawiciela. Że potrzebuję Ciebie. Wyznaję moje grzechy przed Tobą. I przepraszam Cię za nie. Przebacz mi, Jezu. Przebacz mi moje grzechy. Ojcze, oczyść moje serce. I zapraszam Cię do mojego życia. I stań się Panem mojego życia. Panie Jezu, ja otwieram drzwi mojego serca dzisiaj przed Tobą. Bądź moim Panem. I wyznaję, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, być może robiłeś to któryś raz, to koniecznie podejdź z osobą, która Cię zaprosiła tutaj, podejdź do tego koszyka i weź sobie prezent przygotowany dla Ciebie. Samo słowo prezent wskazuje na to, że nic za to nie płacisz.